Są takie miejsca, które nie są krajami, a jednak są przestrzenią, o której naprawdę można pomarzyć. Dzisiaj chętnych zabieramy do Galindi. No i to nie będzie wycieczka science fiction, wręcz przeciwnie, o czym zapewniam i zapraszam Miłka Malcan. W Uchu na Świat przeważnie operujemy krainami, krajami, kontynentami, ale dzisiaj zawężymy to spektrum, za to będzie to niezwykle barwny wynik. Małgorzata Paszko, językoznawca, zabiera nas do Galindii. Co to jest?
Galindia współczesna to jest mazurski Eden, mieszczący się całkiem niedaleko. Jak wiadomo, Mazury cud natury. Kto lubi Mazury, ten będzie wiedział tak naprawdę, o jakim miejscu mówimy.
To nie jest miejsce na festyny, to jest coś więcej, taka kraina marzeń, ale jakich marzeń i czyich marzeń?
To kraina marzeń osoby, która trafiła na Mazury z powodu wielkiej miłości. Nie tylko miłości do kobiety, ale też miłości do spokoju i potrzeby spokoju. Dosyć ciekawa jest historia powstania Galindii, ponieważ kiedy mówimy o początku lat 90., ktoś się po prostu zdecydował na to, że zakupi sobie wtedy właściwie za bezcen 17 hektarów ziemi i utworzy miejsce, w którym żyło plemię Galindów. Proszę nie mylić ich z Galami. I jest tak naprawdę pan Cezary Kubacki takim samozwańczym Galindem. Wymyślił sobie, że jest jednym z bogów galindzkich. To też jest dosyć ciekawe. Dosyć często się przebiera za niego. Jeżeli ktoś z Państwa będzie w Galindii, a mam nadzieję, że niedługo to nastąpi, ponieważ oczywiście w tym momencie Galindia ze swoją bursztynową komnatą jest zamknięta, jak większość tego typu miejsc, to będzie mógł zobaczyć, poznać, mam nadzieję, człowieka, który ma teraz 80 lat. Przeżył nowotwór, kiedy przyjechał do Ukty na Mazury, czyli w okolice Rucianego Nidy, do pracy jako lekarz, terapeuta, psychoterapeuta. I okazało się po kilku latach tejże pracy, że niestety ma nowotwór, co spowodowało głęboką dosyć depresję. I myślę, że znalazł sposób na siebie, nie tylko na siebie. Założył Galindię, czyli właśnie mazurski Eden. Dopasował do tego pewną ideologię, z którą nie wszyscy się mogą zgadzać. Ale wykorzystał dostępne źródła o Galindach, a nie ma ich zbyt dużo. Niemieccy naukowcy wyraźnie mówią, że tych źródeł nie ma zbyt dużo, więc było co dopasowywać. Było w czym, że tak powiem, poszukiwać, ale nie za nadto.
Kim naprawdę byli Galindowie?
To jest takie plemię pruskie, które mieszkało na tych terenach, a jak sama nazwa wskazuje, Galindia, Galos, to tak naprawdę pewien kraniec świata. I wśród Prusów była taka legenda, że poza Galindią, poza Galindami nie ma już tak naprawdę nic więcej, że jest to pewien kraniec świata, to jakby spowodowało między innymi, że nikt się tam za bardzo nie zapuszczał.
Do tych puszcz.
Do Puszczy Piskiej. I prawdopodobnie plemię wyginęło po najeździe jaćwingów. Ale prawdopodobnie. Nie jesteśmy tego pewni. Naukowcy, ani niemieccy, ani polscy nie są tego pewni, w jaki sposób wyginęli Galindowie.
Czy my, turyści podlascy, mamy w Galindii jakieś przestrzenie do zwiedzania, żeby móc sobie wyobrazić, jak Galindowie funkcjonowali tutaj?
Jeżeli chodzi o moje własne doświadczenia, w latach 90., jeszcze kiedy żeglowałam w tych okolicach Rucianego, Mikołajek, nie zapuszczając się może w takie komercyjne miejsca, odkryłam tak naprawdę Galindię dzięki znajomym żeglarzom. Natomiast droga lądowa chyba zaskoczyła mnie bardziej, ponieważ moja pierwsza wizyta w Galindii, osadzie, była dosyć szczególna. Mianowicie byłam w takim stanie, że tak powiem, dosyć dużego zmęczenia tym, co oferowało mi miasto. Mieszkałam wtedy w Warszawie i jechałam drogą, na której były osadzone drzewa, korzeniami do góry. I ten szpaler drzew, taki z 200-300 metrowy, prowadził właśnie do tej osady, która wyglądała dosyć osobliwie. W tamtych czasach, jeszcze w latach 90., tak naprawdę nie powstawało może dużo tego typu miejsc. Jest tam ciężko trafić. Nie jest to miejsce dobrze oznaczone z drogi głównej od Rucianego do Mikołajek. Wiele razy pomyliłam drogę. I myślę, że to też jest taki urok dzikości tego miejsca. Dla mnie, gdy byłam tam po raz pierwszy, to była taka wizyta, która dała mi poczucie odpoczynku od dużego miasta, poznania człowieka, który spełnił swoje marzenia.
Kraina marzeń. Niektórzy mówią, że to jest Eden. Nie lecimy do niej przez wiele, wiele godzin. Nie jedziemy do tej krainy przez pół dnia, albo nie jest ona za górami, za lasami, chociaż z drugiej strony trochę jednak jest. Nazywa się ta kraina Galindia i została stworzona przez zwykłego, wydawałoby się, obywatela, który po prostu miał niezwykłe marzenie. To miejsce zna Małgorzata Paszko, językoznawca. Można się tam wybrać bardzo turystycznie. Można to zwiedzać tak, jak zwiedzamy inne kraje, na tej samej zasadzie, jakbyśmy do plemienia Galindów trafili, jak nie wiem, do jakiejś wioski na końcu świata?
Można tak zwiedzać Galindię, dlatego że prowadzą tam dwie drogi. Jedna droga to jest oczywiście droga lądowa, droga prowadząca nas szpalerem drzew odwróconych korzeniami do góry, a druga droga jest drogą tak naprawdę wodną po jeziorze Bełdany. I z jeziora również widać bramę, która prowadzi nas do mazurskiego Edenu, czyli do Galindii właśnie. Przekraczamy tę bramę i czekają na nas Nowofunlandy, czyli psy, w których się zakochałam po wizycie w Galindii.
I ale one są duże i się ślinią strasznie z tego,
duże
co wiem.
Duże i się ślinią strasznie, natomiast są też to psy, które zostały specjalnie, że tak powiem, wyhodowane po to, aby wyciągać nas z wody, czyli idealnie pasujące do tego miejsca. Psy na tyle łagodne, że można je zabrać ze sobą na spacer po Galindii, to też jest dosyć ciekawe.
Taka dogoterapia?
Jako dogoterapeuta powiem, że tak, jest to świetna dogoterapia, tak. W pobliżu samej osady Galindia znajdują się rzeźby wykonane przez artystów, rzeźbiarzy i nie tylko rzeźbiarzy, amatorów również, którzy przyjeżdżają tam na plenery rzeźbiarskie i wszystkie te wyobrażenia o Galindach, o bogach Galindów, które miał pan Kubacki, znalazły swoje ujście właśnie w tych kręgach drewnianych rzeźb, ale też chociażby w klatkach stworzonych z gałęzi, w których jesteśmy zamykani, jeżeli mamy ochotę na taką zabawę. Poza tym oczywiście znajdują się tam miejsca typowe bardzo dla krajobrazu mazurskiego, czyli kurhany. Niektóre z nich są rzeczywistymi kurhanami, a niektóre są usypane. Znajduje się tam również bursztynowa komnata, bo jak wiadomo, to jest szlak bursztynowy, ważny na mapie Mazur. Według wielu turystów podupada nieco Galindia. Myślę, że pandemia wcale jej nie pomaga.
Ale i wybrzeża francuskie, i tureckie, i inne miejsca, do których przyzwyczailiśmy się jeździć na odpoczynek, mają dokładnie ten sam problem. Więc różne bardziej i mniej wymyślne krainy muszą się prędzej czy później zderzyć z takimi realiami. Czy Galindia jest tylko krainą fantazji?
Niektórzy mają twórcę Galindii za mistyfikatora, za osobę, która dopasowała sobie ideologię do swoich wyobrażeń. Ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że twórca jest też psychoterapeutą, który znalazł w tym miejscu możliwość, jaką daje terapia poprzez naturę, naturoterapia. Pracował z ludźmi rzeczywiście, którzy mają przeróżne uzależnienia, którzy nie radzą sobie z wielkim miastem. Dla mnie zawsze Galindia kojarzyła się z takim mitem pójścia w Bieszczady, zostawienia wszystkiego i właśnie to jest właściwie chyba tego typu mit. Czy jest to fantazja? Myślę, że tak.
Małgorzata Paszko, językoznawca, zabiera nas do Galindii. Wiemy, że to jest kraj z pogranicza fantazji i realu. To są Mazury.
w pobliżu mazurskiego Edenu nie można pływać motorówkami, ponieważ jest to strefa wyjątkowo cicha, dosyć oddalona jednak od Mikołajek, które w porównaniu z Galindią są hałaśliwe, co tu dużo mówić. Natomiast sam sposób przebierania się, jaki tam nam oferują, czy sposób oprowadzania, bardzo dyskretny sposób oprowadzania, pokazuje, że rzeczywiście można uzyskać flow. Nikt nie wnika, w które miejsce w Galindii wybierzemy. Czy chcemy poleżeć pod drzewem, czy chcemy pobujać się tam na hamaku, czy chcemy usiąść obok kręgu rzeźb wyobrażających właśnie bogów Galindów, czy chcemy usiąść w takim dosyć specyficznym jednak barze na plaży i szczerze powiedziawszy nie oferuje zbyt dużo współczesnych wygód. Mówię o takich wygodach w naszym wyobrażeniu.
Czy to jest taka kraina, w której zamkniemy oczy i jesteśmy w stanie poczuć się jak w jakiejś grze albo w wiedźmińskim świecie parasłowiańskim?
Jak najbardziej. Jesteśmy w stanie się tak poczuć, tym bardziej, że starają się nie mówić za dużo, to też jest bardzo dobre. Poza tym wyobraźcie sobie takie cztery wielkie psy, które wyglądają właśnie jak takie wiedźmińskie stwory. Wszystko to ma rzeczywiście taką nutę gry komputerowej nieco. Nie jestem niestety specjalistką od gier, ale z tego, co mi wiadomo, to wchodzenie właśnie w taką przestrzeń bardzo pomaga człowiekowi się oderwać od tego, co jest chyba obciążeniem. Bardzo lubię Mazury. Dosyć dobrze znam Mazury. To też jest kraina, w której pierwszy raz łowiłam w swoim życiu ryby. To też jest kraina, którą ciągle można odkrywać. To kraina taka niekończąca się mimo wszystko i też kraina, która nie jest tak bardzo zniszczona jak inne rejony. Szczerze powiedziawszy, ta fama o Galindach jest taka, że było to najbardziej gościnne pruskie plemię. Czasami tłumaczy się nazwę Galindów jako właśnie gościnni. Zdarza się, jest taka legenda o ich niezwykłej gościnności i myślę, że coś w tym jest.
Zawędrowaliśmy do siedziby Galindów. Galindów już nie ma chyba od średniowiecza albo od wcześniejszych czasów, ale pozostał duch Galindów i został turystycznie wykorzystany. No i to jest taka nasza propozycja, trochę marzeń, trochę fantazji dla tych, którzy nie boją się wyprawy na Mazury. Językoznawca Małgorzata Paszko zachęca do tego, żeby się tam wybrać, odpocząć od miasta, ale czy możliwa jeszcze jest tam jakaś aktywność oprócz przechadzania się po osadzie Galindów?
Jeżeli ktoś lubi nocne wyprawy nad jezioro, w przebraniach, w niedźwiedzich skórach, jeżeli ktoś lubi morsować, kąpać się w nocy w jeziorze, jezioro Bełdany jest naprawdę niezwykłym jeziorem, to jak najbardziej, oczywiście. Można wypożyczyć tam kajaki i to pozwala na obserwowanie chyba najładniejszego, moim zdaniem, jeziora na Mazurach. Jesteśmy na półwyspie, to też sprawia takie wrażenie raju nieco. Możemy otrzymać medal Galinda, jeżeli uda nam się zdobyć wszystkie stopnie wtajemniczenia.
Niektórzy lubią jeździć do Disneylandów i tropią te miejsca po całym świecie. Czy takie wymyślone miejsca jak Galindia może być rodzajem konkurencji?
Może być rodzajem konkurencji, chociaż niektórzy uważają, że jest to miejsce nudne. Natomiast potrzeba pewnie odrobiny zmęczenia dużym miastem, odrobiny zmęczenia kolorami, żeby wejść w taką krainę, w której jest surowe drewno, w której jest wiklina, do której prowadzą zniszczone, nieco drewniane schody. Mówię tu o osadzie, która oferuje nam kąpiel w dzień i w nocy, ognisko, pieczenie dosyć specyficznych dań, ale też spotkanie się z taką swojskością, z czymś, co już dawno minęło. Bo pamiętajmy, że wracamy do ideologii Galindów, którzy prawdopodobnie w XIII wieku wyginęli, zostawiając taką myśl o tym, że ich bogowie są wszędzie, ich bogowie są przyrodą, że tak naprawdę jest to świątynia natury, że mamy Boga Słońce, boginię zaklętą w drzewa. Dlatego można rzeczywiście znaleźć w tym odskocznię, jeżeli ktoś takiej odskoczni potrzebuje.
Trochę muzeum, trochę taki festyn archeologiczny.
Zdecydowanie. Dosyć duży jest potencjał Galindów. Historyczny, archeologiczny, chociaż tu archeologowie ponoć się nie zgadzają z pewnymi teoriami.
Ale przeżycie jest.
Ale przeżycie jest i to jest najważniejsze.
Niejednokrotnie mieliśmy pewnie taką sytuację, że sięgając po jakąś książkę historyczną niekiedy, marzyliśmy o tym, żeby przenieść się w czasie. No i pojawili się ludzie, którzy postanowili innym to ułatwić. I tak trafiamy do różnego rodzaju Disneylandów albo innych parków rozrywki tematycznych na całym świecie, bo im to jest dalej bardziej egzotycznie, tym tak naprawdę ciekawiej. Plemię Galindów jednakowoż, które miało swoją siedzibę i ma nadal, co jest ciekawe, na Mazurach, to jest taka nasza dosyć bliska i łatwo dostępna opcja i można jej posmakować. To właśnie zrobiła Małgorzata Paszko, która bardzo chętnie tam jeszcze wróci. Jak to jest ze smakami w Galindii?
Są takie smaki uważane za galindyjskie. Jak sami Państwo wiecie, Mazury to przede wszystkim ryby. Aczkolwiek jest tam kilka egzotycznych potraw, na przykład dziewczyna podawana na talerzu. Wyobraźmy sobie, że Galindowie składali w ofierze ludzi i tak naprawdę w nazwach potraw zachowały się te ich obyczaje, o których za bardzo nie chciałabym tutaj
opowiadać. Nie będziemy straszyć, ale zawsze tak. Można sobie wyobrazić, że jeżeli trafimy do Galindii, to możemy tam zjeść jakąś nóżkę kurczaka. To też jest dosyć okrutne z pewnego punktu widzenia.
Ale przede wszystkim rybę.
Jesteśmy za rybami. Różne wyspy, półwyspy i takie miejsca na Mazurach w ogóle są kuszące.
Szczerze mówiąc, myślę, że kiedy tak naprawdę minie ten czas lockdownu, pandemii, ten czas izolacji, to na Mazurach pojawi się bardzo dużo ludzi, spragnionych Mazur, w tym ja. I podejrzewam, że Mazury znowu się zapełnią. Czy będziemy potrafili uszanować to, co tam się dzieje? Myślę, że tak. Myślę, że ci, którzy jeżdżą na Mazury, jednak są w zgodzie z naturą, z przyrodą, z samymi sobą i będą potrafili skorzystać z tej izolacji w naturze w taki sposób, jak do tej pory się to działo. Bo w tej chwili nie możemy niestety wjechać do Galindii ze względu na pandemię.
Ale możemy na przykład wymyśleć sobie jakiś szlak tropem mazurskich kurhanów.
Tak, dlatego że Galindia nie jest jedynym miejscem, które zostało po Galindach lub zostało stworzone tak naprawdę w wyniku takiej inspiracji tym plemieniem bałtyjskim. Tych kurhanów zostało dosyć dużo. Został również zameczek pruski, galiński lub galindyjski, jak kto woli, niestety. Można je zwiedzać, do czego zachęcam.